Białoruskie śmigłowce nad Polską? Media, cytując mieszkańców i pokazując zdjęcia, podają, że para białoruskich helikopterów wleciała do Polski w okolicach Białowieży w województwie podlaskim. MON w oficjalnym komunikacie zaprzecza, twierdząc, że helikoptery nie przekroczyły granicy. Czy to zapowiedź kolejnych prowokacji, czy coś więcej? Jaka będzie reakcja Polski? A dziś także porozmawiamy o kolejnym transferze do Konfederacji. Przemysław Wipler będzie kandydatem tej partii do Sejmu. Jest to były poseł PiS, przeciwko któremu wciąż toczy się postępowanie sądowe w sprawie o przywłaszczenie pieniędzy Fundacji Wolność i Nadzieja. Chodzi o 150 tysięcy złotych. Co oznaczają Wipler, Siarkowska i Sośnierz w Konfederacji? Dziś też przypada 79. rocznica Powstania Warszawskiego. Jest to symbol wielkiego bohaterstwa polskich cywilów i żołnierzy, ale i ogromna hekatomba i finalnie klęska. Jakie wnioski dla Polski? To jest program Idź Pod Prąd na żywo. Tymoteusz Hecki, zapraszam. Witam Państwa bardzo serdecznie. Ze mną w studiu pastor Paweł Chojecki. Witam.
Witam Ciebie, witam Państwa. Nowym widzom powiem, że to syn i ojciec.
Nepotyzm to jest. PiS. Nie, nie PiS właśnie.
Nie, my to robimy, można powiedzieć, z pobudek służenia Bogu i Polsce i nie wyciągamy od nikogo przymusowo pieniędzy, tak jak robią to patrioci. I tu wiecie, co trzeba dać z PiSu i z innych.
No, o patriotach z PiSu jeszcze dzisiaj porozmawiamy.
Że tak powiem, partii okołokorytowych.
Dzisiaj rano informacja, białoruskie śmigłowce nad Polską, w pobliżu Polski, bo to też są różne te lidy. W rzeczywistości Gazeta Wyborcza, ona podaje, tam też ten oddział białostocki, podaje wywiady, czy no, komentarze mieszkańców, które mówią, że te śmigłowce wleciały do Polski, a reszta, tam cytuję głównie ten oficjalny komunikat, w tym artykule wyborczej, znaczy w ogóle najpierw sprawa się zaczęła od tego, że fotografka Eliza Kowalczyk, mieszkanka Białowieży, wrzuciła na chyba na Instagrama i na Facebooka, wydaje mi się, właśnie zdjęcia białoruskich, pary białoruskich śmigłowców, Mi-24 i Mi-17, no i napis tam było napisane, takie coś dzisiaj zamietam oprócz bocianów nad Białowieżą. Potem to zostało nagłośnione, no i potem był ten komunikat MON-u, zaraz go zobaczymy. No,
ale te zdjęcia, czy...
Tak, to są właśnie, to są trzy zdjęcia, tu widzicie dwa takie helikoptery pojedyncze i razem w parze. W artykule możemy przeczytać tak, ci, którzy widzieli śmigłowce, wyznaczają trasę ich przelotów. Leciały do Polski w okolicy wsi Gródki, możemy pokazać taką tu małą mapkę szczegółową. To jest okolice Białowieży, dotarły, tutaj macie te Gródki, tam Białowieża, dotarły 3 km w głąb kraju, zawróciły nad cerkwią Świętego Mikołaja, przeleciały nad Białowieżą w kierunku Podolan, przelatywały ludziom nad domami, dość nisko, na pułapie 200-300 metrów, momentami schodziły na wysokość kilkudziesięciu metrów. Tak możemy przeczytać w artykule Gazety Wyborczej. No a w oświadczeniu dowództwa operacyjnego rodzaju Sił Zbrojnych możemy przeczytać, że maszyny nie naruszyły polskiej przestrzeni powietrznej, no i że białoruski reżim wcześniej zgłosił te loty. Tam teraz można przeczytać, że oni zgłosili, że będą się odbywały w okolicy przygranicznej loty bojowe, loty szkolne, mają tam latać do 18:00, no i tam powiedzieli, że jeżeli helikopter czy samolot leci nisko, no to ciężko jest ocenić w pionie, w którym miejscu on się znajduje. No to jest prawdą, no ale jak bazując na historii poprzednich komunikatów równych pisowsko-monowskich, no to mało kto chyba już im wierzy. Myślisz, że rzeczywiście było tak, że te śmigłowce wleciały do Polski?
Szczególnie, że jednej rakiety to szukali chyba pół roku, nie? I tam ktoś na rowerze czy na grzybach jakoś, już tam nie pamiętam.
No inną znaleźli, wiesz, w głośniku.
A nie, no to była udana akcja osobista dekonacji. Komendanta głównego policji, który nie tylko przejął granatnik,
że nie ma co saperów
wzywać, ale i rozbroił. Rozbroił, unieszkodliwił, o tak powiedzmy, w swoim biurze, także jest to bardzo dzielny człowiek. Cała policja jest z niego dumna. Ciekawe, czy jeszcze tego orderu Orła Białego nie dostał, ale no wszystko w swoim czasie.
Wracając... Można by zrobić już takiego mema, takie jedno by było saperzy. Nie, generał Szymczyk.
Tak. Aha, to jest dopiero firma. No ale wróćmy tu nad Białowieżę. Rzeczywiście wygląda to wiarygodnie, że nastąpiło to naruszenie granicy. Tu rzeczywiście te takie uspokajające komunikaty już były kilkakrotnie i nie zawsze, że tak powiem, dokładnie opisywały rzeczywistość. Nie?
Ostatnio przeczytałem artykuł i to też rozmawiałem z naszym znajomym pogranicznikiem, że to rzeczywiście może być prawda, że w 2021 roku, kiedy też nas zapewniano, że jest wszystko dobrze, białoruski specnaz przekraczał granicę polską. Wiesz, jak o tym się dowiedziano? Na kamerkach leśników, myśliwych. Wow. Normalnie zostali nagrani, że przekraczali. No mi wtedy ten znajomy, nasz wspólny przyjaciel mówił, że no, wtedy jeszcze nie było tej zapory i ta granica to był gdzieś tam las. Ciężko to było w ogóle pilnować, no bo słupek jeden,
ale pamiętamy akcję zapewne jakichś sił też ala specnaz w Zatoce Gdańskiej. Tam policja nawet ich ujęła i wypuściła. Ich ujęła i wypuściła, nie? Także no, takich luk w systemie moglibyśmy jeszcze pokazywać sporo. Oczywiście no, twardych dowodów nie ma na to. Nawet jeśli to były takie loty, no, które łudząco przypominają przekroczenie granicy, no to i tak jest prowokacja ze strony Putina i Łukaszenki, nie? To mimo tego, że oni tam zgłosili, że będą latać w pobliżu, no to...
skoro naszym się wydawało, że latają blisko, mieszkając gdzie ta Białowieża, no to tam jest no jednak te 3 km.
3-4
km. Tak, wiesz, tam pod beretem, tak? To
nie, dlatego ja jednak...
cenić odległość aż taką.
Oczywiście tu...
Chcieliby latać tuż na granicy praktycznie.
Dzwoniliśmy do naszych przyjaciół z tego rejonu i paniki nie ma w mieście, także no na pewno to nie jest jakiś taki incydent, który bardzo tam został zauważony, nie? No ale poczekajmy, może się jeszcze świadkowie będą zgłaszać, może jakieś dowody się pojawią, ale mówię, nawet jeśli to by było takie przelatywanie, powiedzmy 15 metrów od granicy, nie? Tak, i wtedy no człowiek tak nie bardzo sobie potrafi to optycznie wymierzyć wzrokowo, to dalej jest to prowokacja ze strony reżimu. I zobaczcie, że to się pojawia w kontekście tej przerzucenia grupy Wagnerowców w okolice też mniej więcej tego odcinka naszej granicy. I partia opozycyjna, Tusk, Giertych i tak dalej, no już parę dni temu odtrąbili sytuację, że tu Rosja, no, przez Białoruś, pomoże Kaczyńskiemu odwołać termin wyborów, nie? Zobaczcie, że teraz właśnie prezydent na dniach ma już ogłosić ten ostateczny
też
termin wyborów. Tam się kombinują, czy tam Jan Paweł II to jeszcze zadziała w umysłach Polaków, bo tam jakaś rocznica ma być w sierpniu, czy jednak lepiej jechać najpóźniej gdzieś tam nawet na początek listopada, żeby no tak jakoś troszeczkę te afery przycichły pisowskie. Ale tutaj może być jeszcze grubsza afera, że w ogóle odwołają, ogłoszą jakiś stan wyjątkowy, jakiś rodzaj tam stanu wyjątkowego z powodu tego, co dzieje się na granicy z Rosją, Białorusią i tych wyborów nie będzie. Ja tu na naszym ostatnim programie, kiedy mnie pytałeś, no, na kogo będę tam głosował w październiku lub listopadzie, no to tak zawsze zastrzegałem, no, jeżeli będą wybory, no poczekajmy.
No ty obstawiałeś wątek jakiś bardziej propagandowy zmiany. Też jest kwestia taka, wiemy, że ci Ruscy to lubią nam pluć w twarz w przerównywalnych takich datach znaczących. No i dzisiaj mamy 1 sierpnia, rocznica powstania Warszawy. No i Banc, od rana mamy akcję śmigłowce.
Bardzo trafna uwaga.
Wczoraj też prezydent Litwy, zdaje się tak, Litwy mówił, że on bardzo mocno bierze powiedział tak: obecność wagnerowców w pobliżu litewskiej granicy stanowi poważne zagrożenie. Też dzisiaj mamy z kolei informację od Ukraińców. Ukraińskie Centrum Narodowego Oporu. Oni informują, że wagnerowcy mają kończyć swoje urlopy i 5 sierpnia stawiać się właśnie w obozach na Białorusi. No i tam piszą, że wtedy jest
coś się będzie działo.
Specjalna akcja. To oczywiście wszystko może być jakieś straszenie, tak jak to obserwujemy już od ilu? 2 lat. No i w sumie oprócz tych mnóstwa nielegalnych imigrantów, no to nie było, przynajmniej my nie wiemy. No, okazuje się, że było, że ten specnaz przekraczał granicę, tak? No, ale nie było jakichś wybuchów, porwań oficerów, tak jak kiedyś mieliśmy chyba w Estonii, nie? Tak. Żadnych takich poważnych
chyba
rzeczy
na Łotwie to się
może i tak. To już tak będzie z 10 lat temu, albo lepiej.
Tak.
Żadnych z takich poważnych rzeczy, takich grubszych zamachów terrorystycznych nie było. No był
nie tak dawno było uprowadzenie samolotu, który leciał tam z Aten, zdaje się, czy z Grecji do Litwy.
Co tego blogera białoruskiego porwali.
To był też zamach na Polskę. Zobaczcie, że wszystkie te takie ataki Rosji, pozorowane bądź faktyczne, one nie spotykają się z żadnym jakimś zdecydowanym odporem. Nie? I to tutaj widziałbym ten problem.
Znaczy powiem, co czytałem, nie? Że odnośnie tego białoruskiego specnazu, to podobno oni mieli przekraczać kilkukrotnie, bo na tych kamerkach tam, tych fotopułapkach tak zwanych, że one mają tę zwierzynę kamerować, jak się ruszy, nie? Bo one mają tam te czujniki ruchu. No to podobno Polska powiedziała, że następnym razem wrócą w workach i to się skończyło. Mówię, to jest jakiś tam cytat z artykułu, nie? Jak było, nie wiadomo, ale to by pokazało, że jakaś tam jednak odpowiedź ostra była.
Ja przypominam, że...
Ale podziałała, podobno.
No,
też nie wiem.
Jak widzimy, jeśli prawdą jest, że te helikoptery wleciały, no to nie podziałała.
To nie do końca.
Nie.
No to...
Ja pokażę wam przykład gdzieś z początku naszej działalności. To chyba był 2016 rok, gdzie podobnie sobie pogrywali Ruscy z Turkami, z Erdoganem. I pamiętacie, no tak
sobie Su-22.
Przekroczył se granicę, tak 24. Myślał, że se wleci, zakręci i wróci. Bach, nie ma ruskiego wiertolota, nie?
Czy to na 15 rok, coś takiego, no.
15 albo 16, tak. to można sprawdzić, ale pamiętam, że to szczegółowo omawialiśmy i to raczej 16, bo ja mówiłem, że Putin nic nie zrobi. Pamiętacie? Wszyscy się bali, ojej, wojna będzie, oj, zabiją Erdogana, nie? No, nic nie zrobi, bo ruski boi się siły, a Turcy pokazali mu siłę. I ruski spieprzył. I później do dzisiaj się łasi do Erdogana tam prosząc o różne tego, także zobaczcie.
A było mówione, już pamiętam, że tak mówi, że już będzie wojna.
Nasza słabość i ogólnie nie tylko nasza, bo to jest ogólnie słabość NATO i tu trzeba by szerzej, że słaba pomoc Ukrainie, że teraz ta szala na froncie wcale jednoznacznie się tak nie przechyla na stronę ukraińską, że w tym długim marszu, można powiedzieć, wojennym, no Rosja jednak jest silniejsza, zasoby i tak dalej. Absolutnie nie rozumiem na przykład takich wytycznych Stanów Zjednoczonych czy NATO.
Stopa 2015, to mi podają Czarek.
No to zaraz potemśmy... Myśmy już wtedy komentowali, tylko wtedy jeszcze nie codziennie, tylko tam raz na 2 tygodnie, raz na tydzień, różnie. Ale pamiętam, że to omawiałem i stawiałem tezę, że Putin podkuli ogon pod siebie i nic nie zrobi. I nic nie zrobił. I nic nie zrobił. Nie? Także tutaj mamy słabość NATO. Nie rozumiem takiego zestawienia, że patrz, ruski niszczy stolicę Ukraińców, nie? To regularnie, nawet ją oblegał przez pewien czas, prawie że okrążony, Kijów był, dążono do okrążenia. Do dzisiaj alarmy lotnicze dręczą tych ludzi, a NATO nie chce, żeby Ukraina zaatakowała Moskwę za pomocą tam dronów, czy czego tam może. Nie?
Znaczy tym sprzętem, co NATO daje, to chyba nie atakuje, nie? Znaczy,
nie,
może
no tak, ale,
bolsami,
ale jakbyście mi wytłumaczyli,
swoimi.
Jakbyście mi wytłumaczyli, jaka logika w tym jest, że Ruscy...
Żeby nie eskalować, to jest taka ich logika.
No to może się niech od razu poddadzą, nie? Właśnie no, Ruski...
Chcą ich zniszczyć na ukraińskiej ziemi, taki jest ich...
Pamiętajcie, że Ruski ustępuje tylko przed siłą. A siła już taka konwencjonalna na terenie tym frontowym, ze względu na to, że zapasy wyczerpane. Ta pierwsza ofensywa musiała stanąć z powodu wyczerpania zapasów i braku sprzętu, co dało Rosji możliwość okopania się i zbudowania kilku linii umocnień.
To trochę, pola minowe te czołgi
wylatują. Tak, chyba najwięcej min w świecie to teraz jest na terenie Ukrainy rozłożonych.
Gdzieś czytałem, że, ale to nie wiadomo jak tam liczą, ale że o nich gdzieś pisał, że będą kilkaset lat rozminowywać.
To tak może być.
Jak tam licząc, wiadomo, wiecie, jakieś tam średnie tempo.
A teraz jeszcze cały basen Morza Czarnego no, jest zagrożony, bo w czasie tych różnych zdarzeń atmosferycznych, czy wysadzenia tej tamy w Nowej Kachowce, gdzie ogromne masy wody spłynęły, także przez pola minowe, to do morza trafiają.
No i miny też zmieniły miny. Swoje miejsce, jakie gdzieś tam woda przepchnęła, już teraz nikt nie wie, gdzie one są.
Także no, Rosja zrobiła mniej więcej skażenie porównywalne z pierwszą wojną światową, bo tam też taka wojna pozycyjna, do dzisiaj są tam tereny praktycznie, gdzie człowiek nie wstępuje, tak są skażone tymi metodami konwencjonalnymi, nie? Czyli tam różne te związane z prochem strzelniczym, z jakimiś materiałami pędnymi, gazy bojowe, to wszystko tam poszło w ziemię i do dzisiaj to jest ziemia zatruta, nie? To na pograniczu Francji, Belgii i Niemiec, nie? No to w XXI wieku Putin, zobaczcie, tu walczymy z jakimiś bździnami z samochodów, nie? Że tam, no wiecie, z rury wydechowej diesla idzie tam dwutlenek węgla i woda, czyli praktycznie prawie nic, nie? Szkodliwego. Tam jest skażenie na ogromną skalę. Ja nie słyszałem ekologów potępiających Putina za na przykład właśnie w takiej skali zaminowanie ogromnych połaci Ukrainy.
Że niemieccy ekolodzy protestują, bo tam w Świnoujściu ma być jakiś port kontenerowy i że tu protestują.
Tak, no to rzeczywiście trzeba. Tu trzeba. Tutaj Ribbentrop-Mołotow nie zgadzają się.
Jeśli chodzi jeszcze ci tylko przerwę, bo dostałem tu z naszej reżyserki artykuł ciekawy odnośnie, jak Ruscy reagują na siłę. Mam izraelski statek, przełamał rosyjską blokadę na Morzu Czarnym. Izraelski statek, tunik AMS-1, przełamał w cudzysłowie blokadę, wpłynął do ukraińskiego ujścia Dunaju. Tak informuje ukraińska Prawda. Według portalu za izraelskim statkiem podążyły jednostki z Grecji i Turcji. Eskortowało je natowskie lotnictwo. Bezpieczny rejs statków zapewnił amerykański samolot patrolowy Boeing P-8 Poseidon, a także dron rozpoznawczy. No i Ruscy nic nie zrobili z tego wynika.
I cicho sza. Także to, że dzisiaj te prowokacje następują u polskich granic, to jest wina słabej odpowiedzi całego paktu na wojnę Putina rozpętaną przeciwko Ukrainie i destabilizujący całą wschodnią flankę NATO. Zresztą nie tylko wschodnią, bo to przecież wyczerpanie...
Co, trzeba było zestrzelić te śmigłowce?
Wyczerpanie amunicji to nie jest tylko sprawa wschodniej flanki NATO, tylko to jest sprawa już na przykład Stanów Zjednoczonych, nie? Czyli ta wojna wyczerpuje całe NATO. Oczywiście tam przewaga technologiczna cały czas jest po stronie NATO i długo jeszcze będzie, ale chcę powiedzieć, że Putin rozpoczął praktycznie globalny konflikt i nie został za to ukarany. Tu symbolem niech będzie to, co się stało w tych szermierczych rozgrywkach, gdzie Ukrainka, która zdobyła mistrzostwo, wygrała, no nie chciała kacapce podać ręki i za to została zdyskwalifikowana, nie? Czyli straciła złoty medal, można tak powiedzieć. Rozumiem, że z kacapi ta kobitka wtedy dostała, nie? No bo jak ona była druga.
Ale w ogóle mnie to nie dziwi, bo te sportowe organizacje, one są
później tam, zdaje się, tam, bo ją zdyskwalifikowali tak, że nie mogła nawet później jakoś startować, nie? Na jakichś tam rozgrywkach, już nie pamiętam jakich.
To, ja ci to mówiłem jakiś czas temu w programie, że...
Ale teraz cofnęli, że może startować.
Ruskie kluby, nie? Zostały wyrzucone z rozgrywek piłkarskich. Ale Rosja w ramach rekompensaty, żeby za bardzo nie spadła w rankingach, dostała tam ileś tych punktów w rankingach krajowych, tak jakby za free, żeby tam za bardzo nie spadła.
Czyli tak jakby grała...
Tak jakby grały te kluby, bo może... tam Polska się podnieca, że tam wiesz, tutaj wygrał mecz, to dostał tam jakiś Lech czy coś tam i zbieramy jakieś tam punkty.
A oni dostali za free, za wojnę.
Tak, żeby za bardzo
to
nie
właśnie
spadli.
To daliśmy taki przykład, bo wiecie, nie wszyscy tam
wiadomo, jak będzie w tym roku.
Nie wszyscy się wojną interesują, a wszyscy prawie, że przynajmniej ta męska część naszej widowni interesuje się sportem. I tu pokazujemy, co dzieje się w sporcie, ale takie same rzeczy dzieją się w polityce, w geopolityce i w tej wojskowej dziedzinie, nie? Tu, jeśli by nastąpiło takie przekroczenie, zobaczcie, że podobnie było z tą rakietą, czy dwiema, nie wiemy do końca, w Przewodowie pod Hrubieszowem.
Miał być jakiś oficjalny komunikat?
Zobaczcie, że Ukraińcy twierdzili, że to ruska rakieta, no tu NATO twierdziło, że to ukraińska w pościgu za ruską, czyli nikt nic nie wie i do dzisiaj, zobaczcie, tak jakoś...
Większość tych komunikatów była pierwszego dnia, drugiego.
I wszystko i było,
potem,
że ruska.
Ale potem, nie, no tam były różne, już no. Później było, że ukraińska. No ale miało być jakieś śledztwo, no miało być coś, później miało być wyjawione.
I... Tam przecież chyba i cisza. Ktoś z MON-u, nie wiem, czy i Morawiecki nie jeździł i tak dalej, i tak dalej. Także nie ma odpowiedniej, symetrycznej odpowiedzi. Rzeczywiście niekiedy są groźby. Niekiedy są groźby. Tam na przykład wycofali się Ruscy z użycia tej taktycznej broni jądrowej, bo tam im chyba Amerykanie zagrozili, że no to zatapiamy całą waszą flotę czarnomorską. Nie? Tu mówisz o tych groźbach w stosunku do specnazu. Myślę, że Ruscy będą dotąd prowokować i eskalować sytuację na polskiej granicy, dopóki nie zastosujemy modelu Erdogana. Nie? Dopóki właśnie...
Nie, trzeba by zestrzelić, tak? Na przykład, no, czy tam...
Jeśli wróg wchodzi w granicę Polski, to wojsko polskie przysięgało odpowiedzieć. I tyle.
Ja też tak sobie zastanawiam się, już tak sobie właśnie przeskanowałem w głowie przed programem kilka tych wydarzeń. I tak, no, oczywiście nas to nie dziwi, ale zobaczcie, kiedy my się dowiadujemy o tych rzeczach. Tutaj jakaś kobitka wrzuciła zdjęcia.
Ta.
Gdyby nie to...
Cichosza. Nikt by nie wiedział. Ta.
Pamiętam 2 lata temu, no 2 już będzie, nie? Jak był ten kryzys imigrancki, zaczął się, to też państwo milczało. Skąd się dowiedzieliśmy o tym? Z filmików na YouTubie, nagrywanych przez polskich strażników, jak tam kazali wy i tak dalej ewakuować się w polskich kulturalnych słowach tych imigrantom, gdzie tam stali Białorusini i podpychali ich, no to przecież... Też z filmików w YouTubie się zaczęło wszystko.
No ta rakieta pod Bydgoszczą, no to skąd? No turystka, czy tam no, ktoś sobie chodził po lesie i znalazł, o patrz, jakaś, no tu, co to jest?
Normalnie. Jak spierdyknęło
służby,
zobaczcie, w Przewodowie, no to już się nie dało tego ukryć,
no ta,
nie?
Ta, bo
zginął, ale o ile my takich rzeczach nie wiemy.
Ta. Zobaczcie, że tam w sposób tajny szukali tej rakiety tam przez parę miesięcy.
No pół roku prawie, tak.
Czyli zobaczcie, jak, to jest teraz kolejny aspekt, jak słabe jest skanowanie polskiego nieba. No ono się tam poprawia, oni się tam chwalą, że jakieś nowe systemy przeciwlotnicze i tak dalej, no ale jak oni zgubili rakietę, którą mieli na radarach, bo nie umieli na radarach, nie? Czyli wiecie, to już trajektorię... Tak, to już trajektorie lotu.
Gałaksy przecież latają, no tam cuda na kiju.
No to ja nie rozumiem, że grzybiarze muszą szukać ruskich rakiet po lasach.
A druga to jest sprawa komunikacji z ludźmi.
No to nie jest komunikacja, to jest oszukiwanie ludzi.
Oszukiwanie jak za jakiegoś reżimu, nie wiem, za komuny, nie, że się nie mówią Niemczy. No może oni nie chcą robić paniki, tak?
Nie, ja myślę, że no to jest jedna rzecz, nie wiedzą co zrobić, no bo wiecie, to Erdogan, co by o nim nie mówić, no to jednak mimo wszystko jest to przywódca o dużym ego i jakichś takich zdolności do działań samodzielnych. Nie? On robi działania w moim odczuciu głupie, szkodliwe dla NATO, dla Zachodu i tak dalej.
Ale to jest samodzielny gracz już.
Ale to jest samodzielny gracz, a u nas, no to co to jest? Nie? Co to jest? No, no Kaczyński może powiedzieć na Tuska ty ryży dziadu, czy jak to on tam go, jak się oni tam mówią w ramach
ten
tej
ryży,
kultury
tak.
Słowa, o której
największe zagrożenie
mówił.
Dla Polski chyba. To było, tak?
No i tak dalej, ale jeśli chodzi o postawienie się ruskim, no to on ani Duda, przecież który no, jest twardy jak miękiszon, czy jak, nie? Czy jakoś inna, nie, czekaj. To jak to tam, to Ziobro był chyba miękiszonem, czy twardziszonem, nie wiem. No w każdym razie... No,
Duda jest twardy, tak
Duda
czy siak,
jest twardy no, i mówił, że to on musi być...
Jest twardy jak Duda.
Jest twardy, no, bo, wiesz, no tak, nie, no to rzeczywiście, no tak, to jest twardy i to jest taka klasa sama w sobie, tak, nie? Pad twardy, nie? Tak jak jest ten
T-71
twardy, no to tu jest pad twardy,
Duda twardy,
nie? AD twardy też może być, nie? No różne tam możemy budować tu związki z twardością, ale na pewno nie ma człowieka, który by podjął taką decyzję. Nie wiem, czy pamiętasz?
Nie wiem, czy tam w ogóle wiadomo, kto mógłby podjąć taką decyzję.
Właśnie o tym chciałem powiedzieć, no bo jak ta rakieta spadła...
dowódcą chyba na czas wojny.
Tak, Duda jest na czas wojny, ale jak jest atak w czasie pokoju, to nie ma dowódcy.
Nie ma chyba też takiego, no bo jest ten dowódca generalnego.
Inny jest, czyli Błaszczak.
Zbrojnych, nie? Jeszcze jest Błaszczak.
Tak. I to w ogóle nie wiadomo.
Takim dowódcą, no
bo oni zanim, wiecie, zadzwoni, ten odbierze komórkę, bo akurat myje zęby, może nie, i tak dalej, no to już Polska wyparowała.
Że nie do końca wiadomo, kto by taką
nie, no, ale
decyzję miał podjąć.
Pokazuje to przy okazji znalezienia przez tę turystkę, czy grzybiarzy, nie wiem, rakiety rosyjskiej pod Bydgoszczą, to chyba w Zamościu.
W Zamościu właśnie.
Tylko nie ten Zamość tu nasz, nie, lubelski, tylko jakaś mniejsza miejscowość tam w tamtym rejonie. No to nie wiem, czy pamiętasz, że oni mieli taką, cała była taka, jakby to powiedzieć, sesja szukania winnego.
Kto wiedział.
Kto wiedział.
Kto nie wiedział.
Kto wiedział i nie powiedział, nie?
To tak w PZPN-ie.
No to właśnie.
Tam ten typ tam miał jakoś jechać do Mołdawii.
I oni nie wiedzieli, kto ma wiedzieć, nie? To zobaczcie, że to jest dowód, że struktura wojskowa państwa polskiego jest kompletnie nieprzygotowana do podejmowania decyzji. Chyba, że chodzi o rozbrojenie granatnika.
I to wtedy
zobacz, komendant główny staje
decyzyjny.
Na czele! Wodzu! Prowadź! I może, idą, nie?
Może jakieś zmiany także kadrowe, transfery z policji do wojska.
Wiecie, i Putin, i Łukaszenka o tym wiedzą. Bo Putin decyduje u siebie, Łukaszenka, no powiedzmy w pewnym zakresie, jak ile mu tam Putin pozwoli, decyduje u siebie, ale tu jest jedno władztwo, czyli taki oficer, który wykrywa zbliżający się obiekt, on dzwoni do Łukaszenki i on ma decyzję, strącić, nie strącić. A u nas taki...
Przecież do Łukaszenki to nie dzwoni, tylko tam do jakiegoś swojego, a ten wyższy już dzwoni.
No, ale jest jasna struktura dowódcza, mi o to chodzi. W Polsce do kogo miałby zadzwonić ten widok z tej stacji na słuchu, który by widział, że się rakieta zbliża?
To nie jest, bo może nawet teoretycznie jest jakiś system.
Teoretycznie.
Teoretycznie. I oni wiedzą, gdzie trzeba dzwonić, ale na koniec jeszcze albo gdzieś tam
jest pomiędzy Jarosław.
Jest Jarosław. I jest taki telefon w bok właśnie. Taki.
Jak Jarosław śpi... albo kot śpi, to albo nie przeszkadzamy.
Teraz jest na wczasach i nie przeszkadzamy. No i ta rakieta wpada wtedy, nie?
No, i...
no bo Jarek był na wczasach.
No i dobra, no.
Ale system jest.
Czyli mamy dwa problemy. Po pierwsze, zgubili rakietę, to jest fakt. Nie umieli jej znaleźć, to jest drugi fakt. I po trzecie...
Ale to jużśmy mówili, bo to jest stara sprawa, no.
Wiem, ale no to stara... A to przecież jaka stara sprzed para? Przecież teraz helikoptery wleciały, jest to samo. No. Mówią, że nie wleciały, a ludzie mówią, o, nad chałupą mi przeleciał.
Jeszcze wleciały,
ale go nie ma.
W międzyczasie wleciały jeszcze balony.
No to też
nie wiadomo.
I też nie bardzo wiedzieli, co
wleciały,
z nimi
ile
zrobić.
Ile ich było, też
tu, co prawda, Amerykanie, jak im wleciały, też nie wiedzieli, co zrobić. Także widać, że no, Zachód jest coraz mniej przygotowany do zdecydowanej reakcji. I dlatego będzie eskalacja. Ruski przegrał na wielu frontach, nie? Stracił wiele, mówię o Putinie i Rosji, ale nie stracił możliwości kłamstwa. Trzeba pamiętać, że zdolność do kłamstwa, manipulacji, dezinformacji, zastraszania, propagandy, użycia agentury na tyłach wroga, to Rosja ma najlepiej w świecie rozwinięte. Nie? To jest imperium zła, czyli ono się najbardziej kłamstwem ze wszystkich innych imperium posługuje.
Po co Rosji taka po co ta destabilizacja? Bo ja sobie jak teraz patrzę na to, to jedynym właśnie wytłumaczeniem, no to jest ta korzyść dla PiSu.
No tak, ale to
jaka
jest...
inna, że co, że Polacy, no bo taka akcja, no to wiadomo, polskie służby gdzieś tam zostaną podciągnięte, jakieś tam radary, no jakoś mam nadzieję, że oni się na drugi raz lepiej przygotują. Polacy wybudzą się z jakiegoś tam letargu trochę, może tak? Tu sezon urlopowy.
O, to, że to jest,
czemu to służy ruskim?
To, że to jest, jak to mówi Morawiecki chyba, czy Dworczyk, już nie pamiętam, złoto dla PiSu.
Polityczne
złoto dla PiSu. No to ja nie mam wątpliwości.
Bo jakoś szukam tych dalszych jakichś innych korzyści
spokojnie.
Ruskich i tak...
Pomyślmy, spokojnie.
Ciężka sprawa, nie?
Czyli to, że to jest złoto dla PiSu, polityczne złoto dla PiSu, to jest dla mnie oczywiste, nie? Bo jest stan zagrożenia, wojna, nawet mają opcję wyborów, przesunięcia, nie? Ale nie myślę i nie mam na to dowodów, oprócz tego, że Jarosław tam 30 parę lat temu chlał wódę i spiskował z ruskim,
Radio Maryja, nadajniki
ruskim,
na Uralu,
z ruskim
na Uralu,
agentem na K jakiś tam on był, nie?
Nie, chyba na K.
to dajcie mi tego, nie chyba jakiś taki na K, no ale mniejsza z tym, no wiecie, no tam Jarosław zapamiętał jego nazwisko, bo się sam pochwalił o tym w książce. No i oni myśleli, jak związać Polskę z Rosją tak na sposób Finlandii, czyli nazywała się to finlandyzacja Polski. I no to jest na razie taki no jedyny fakt twardy, nie? No bo sam Jarosław, inni potwierdzają, Jarosław się przyznaje, no to tam traktuje to jako fakt, że on spiskował z tym ruskim agentem. Reszta, no to są różne jakieś takie pogłoski. No faktem też, że Smoleńska nie wyjaśnili do dzisiaj, po 13... Wasin, przepraszam, nie na K, tylko na Wasin. Wasin, to tak jak waha, to trzeba...
Ale tam nie wyjaśnili, ale Macierewicz jest blisko.
Macierewicz jest coraz blisko bliżej. I nawet do prokuratury, wyobraź sobie.
Ziobry.
Do Ziobry, bo Ziobro, wiesz, nie wiedział, nie? I teraz Macierewicz już mu powiedział i teraz prokuratorzy już się wzięli za Smoleńsk, nie?
O, oczywiście, narody.
Żeby to z wyborami miało jakiekolwiek znaczenie, to nawet,
nawet nie pomyśl
jest... w ogóle tam, nie? Tam. No, ale wróćmy, czyli tu twardych dowodów, że to PiS jest w spisku z Rosją, nie mamy. Choć pogłoski takie są.
Nie? No tak,
choć
ale pogłoski... jaka inna inicjatywa ruska? Jakie... No bo co, NATO też raczej się bardziej zjednoczy. No, jeszcze ta Białoruś może dostać bokiem, bo na razie tylko Rosja jest tak jakby oficjalnie zła, nie?
Myślę, że jak gdyby przeceniasz społeczeństwa Zachodu, bo to przecież nie jest ta demonstracja, ta i temu podobne, to nie są dla rządów, dla Bidena czy dla kogoś, nie? To jest dla tak zwanej opinii publicznej na Zachodzie. Społeczeństwa Zachodu, polskie po części też, jest w dużej mierze no, już takie miękkie, bym powiedział. Nie tak jak prezydent.
Czyli myślisz,
nie?
Że co? Że oni myślą, że co? Przestraszą się i stwierdzą, no dosyć już z tymi ruskimi
dokładnie,
walczyć.
Dokładnie.
Czas się z nimi dogadać.
Tak, dokładnie myślę, że to jest oprócz takiego trochę wyśmiewania się, bo to jest też gra na swój użytek, tak jak Chińczycy i Rosjanie chcą pokazać, że Ameryka to już jest taki bezzębne imperium, że już oni wybili zęby Ameryce, ona jest jeszcze takim kolosem, ale już na takich glinianych nogach i to już taki bezzębny, wyleniały tygrys, nie? A oni są tym młodym tygrysem.
Rosja też.
Nie?
Tak,
no toż
tak,
mówię, oni są,
tak twierdzi, tak
oni są dwugłowym tygrysem.
Wiesz, młodzi.
Putin i Xi Jinping, ale wiesz, Xi Jinping teraz pływa, wiesz gdzie?
Nie wiem.
Po swoim lotnisku. Zalało mu kompletnie. Także w pontonie se może między samolotami se pływać. No ale to olejmy,
podatek, no.
Można powiedzieć, olejmy komuchów chińskich i wróćmy.
Nawet nie pływa, gdzieś siedzi w bunkrze.
Wróćmy tutaj, czyli na rynek wewnętrzny, no to Putin w tym momencie, bo mówiliśmy, że ten rajd Prigozina, czy tam jak na Moskwę, no to ja już myślałem,
słaby,
że w ogóle to bojarzy go to już rozszarpią, zjedzą. Nie? Jakoś przetrwał, no zobaczymy.
Tam jednak mają też tą przyśpiewkę, widać, Rosjanie nic się nie stało.
No nawet i Ruscy się zmieniają, jak widać, miękną. Także takie naigrywanie się z potęgi NATO, z Polski, straszenie Polską, to jest gra na użytek rynku wewnętrznego, żeby no, jak gdyby zatrzeć ten wstyd, hańbę z tego marszu na Moskwę, co tam, wiecie, w gacie już robili i wysadzali mosty, różne takie rzeczy i tak dalej. Stąd zobaczcie, ja mówię, ten atak na Moskwę, Ukraińcy, no toż to tak może by i lepiej im poszedł niż tam przełamywanie tych trzech linii obrony, nie? No ale to już nie wchodźmy w te scenariusze takie, że tak powiem, alternatywne. Czyli na rynek wewnętrzny oni pokazują, że wcale nie są pokonani, nie? A ruski to, wiecie, gnioca, nie łamioca, on musi wierzyć, że imperium jest wielkie. Na rynek zewnętrzny, czyli polski i ogólnie głównie europejski, bo myślę, że Stany, no tu żyją, tak jak Martyna, nasza korespondentka z Nowego Jorku mówiła, Stany żyją polityką wewnętrzną, czyli podatki, gospodarka, zarobki, stan państwa, swojego, nie? A nie, tam już wojny w Ukrainie nie przeżywają. Ale Europa, szczególnie tutaj ta bliska granica, no to jeszcze to przeżywamy, bo to w każdej chwili może i do nas się to ruskie tatajstwo gdzieś przypałętać, nie? Stąd i te ogromne zakupy i pożyczki. Słyszeliście państwo, no 100 miliardów pożyczają od Korei Południowej, to tak trochę cichaczem, no, że kupują na ogromną skalę kupują uzbrojenie. Ja to mówiłem podczas tego naszego objazdu, że uzbrojenie kupują, chwała im za to i tak dalej. Mówię o ciężkim uzbrojeniu i wysokim, zaawansowanym
technologicznie. Ale też wychodzi na to, że niektóre rzeczy gorsze niż u nas robią.
Ale zwykli żołnierze to narzekają na braki w oporządzeniu. Nie? Że tu, wiecie, jakieś kolejne armatohaubice, F-y, nie wiadomo co.
A brakuje hełmów, to i tak dalej.
A nie ma dobrych mundurów, nie? To wiem, że na przykład kobiety w wojsku też się skarżą, że no dają im wojskowe mundury 3 razy za duże.
Ja ostatnio słyszałem
i ona
dali
sobie
te,
musi kupić na internecie mundur normalnie.
Wiesz,
no.
Z Afganistanu, to już teraz zapomniałem tą nazwę, ale Polska miała specjalny krój i kolor mundurów na misję. No i właśnie te wydali naszym teraz w Polsce.
To no znaczy, to jak jest lato, to coś tam może być i z Afganistanu. No to tam nie tego, ale pokazuje, że musimy zadbać o każdego żołnierza, o jego i oporządzenie, takie podstawowe. Pamiętacie ten film Karbala, jak tam musieli nasi już na misji, czyli wiecie, to jest elita, nie?
Znaczy, ale to początek misji.
No tak, ale pokazuje, że tu się w tym sowieckim odziedziczonym po komunie wojsku
normalnie opancerzali kamizelkami
kuloodpornymi. Niewiele się zmieniło i tak jak na filmie Karbala, kto nie widział, niech sobie zobaczy, jak tam żołnierze sami musieli się,
Spawali,
chronić, kupować sobie elementy wyposażenia, a niekiedy nawet i uzbrojenia tam już na froncie.
No dalej chyba tak jest.
To dzisiaj nie jest dużo lepiej, także o tym przypominamy. Podobnie wyszkolenie często jest na papierze. No to o tym mówiłem w Kołobrzegu, zdaje się.
Liczby jakie na papierze są? Coraz
nie, no papier to wiecie, a komputer to jeszcze więcej przyniósł. Wiecie, oni powinni nająć sztuczną inteligencję do tych szkoleń i ona by im takie szkolenie zrobiło, że oni by normalnie na Marsa pomaszerowali, nawet by się nie zmęczyli jednego dnia.
Dostałem wasze komentarze. Wybieram te najśmieszniejsze, najbardziej komiczne. Dariusz Rysak. Nareszcie PiS bierze przykład ze Szwajcarii. Mamy granicę dziurawą jak ser szwajcarski. Drugi. Katka. Więcej rakiet lata po polskim niebie niż samolotów z lotniska w Radomiu.
No tak.
Dobre. Ale jeszcze jest dobry. Mariusz
Borucki. To jest takie pod dyktando i, że tak powiem, jakieś tam fajne pieniądze też się przypętały. Noż to właśnie mówię, że tam bardzo hołubił to lotnisko z różnych powodów.
Ludziska sobie żartują z grzybiarza, wychodzi na to, że to najskuteczniejszy zwiad w PRL bis.
Nie, no ja myślę, że grzybiarze...
Nie żyjemy w jakiejś tragikomedii absurdu i niestety...
Słuchajcie, kiedyś w jednostkach kawalerii były
plutony
kolarzy. Nie? Tak. Rowery wtedy wchodziły na taki stan wojskowy.
No, nowoczesne rowery, tam one się sam, nie dało się im przestrzelić, w sensie miały one,
nie,
te opony
no,
samo.
Nie, to było całkiem porządne rozpoznanie. Też ciche, no bo wiecie, koń to może tam i zachrapać, a rower w krzaki postawić nie będzie rżał. Nie?
No, przy koniu trzeba było też co trzeciego zostawić.
No właśnie, chyba. Także zawsze byli ci, którzy musieli tam i te konie poić. No tam w każdym razie byli kolarze, to ja tutaj taki, przepraszam, wniosek racjonalizatorski, Błaszczak, słuchaj, zrób tam jakieś, no może nie plutony, ale może drużyny grzybiarzy do poszukiwania rakiet ruskich. No i będzie git, nie? Przy każdym lesie mamy, można to do WOT-u dołączyć, nie? Grzybiarki też mogą być i jest las i nagle
jagody też
spada,
mogą być.
Jagodziarze też, tylko z jagodzianką tam to już tam nie, to uważajcie, nie? W każdym razie spada ruska rakieta, gwizdamy na gwizdek, nie? I z Warszawy gwizdną i tak po wszystkich tego i las tutaj gdzieś pod Parczewem i grzybiarki i grzybiarze idą w las szukać ruskiej rakiety. Na drugi dzień masz rakietę, Błaszczak. Wywal tych dziadów, co tam pół roku nie mogli ci znaleźć. Zróbmy normalnie tak, jak byli kolarze, teraz będą drużyny grzybiarzy. Super zwiad.
Super zwiad, ale to ta komunikacja, to wymyśliłeś gorszą, skojarzyło mi się, niż by było 100 lat za Murzynami.
Bo nie, no chorągiewką, był, można chorągiewką.
Nie, no,
dobrze.
Ale jak był ten film, jest helikopter w ogniu, nie? To są chyba wydarzenia 91 albo gdzieś jakoś tak rok, no to tam Murzyni już dzwonią tymi komórkami, jak tam widzą, że te helikoptery się zbliżają, mają takich małych dzieci.
A u nas co?
Gwizdek?
A u nas Ruscy podpalili most.
I internet pierdziekł.
Na całą pół Polski. Ja mówię, gwizdki i chorągiewki. Gwizdki i chorągiewki i co się będziemy tam przejmować? Tutaj nic nie zrobi nam Ruski. Zawsze możemy mu gwiznąć.
Okej, na koniec tego wątku. Spodziewasz się dalszych prowokacji, czy jakichś poważniejszych coraz. Doktor Pawłuszko, pamiętam, jak go zapytałem, czy on myśli, że nie wiem, oni tam wejdą, na przykład zajmą jakąś wioskę, to on mówi, że raczej nie, no ale jakiś na przykład wybuch ciężarówki na przejściu, tam. Coś takiego, no to już to może być.
Akcja taka, gdzie no, NATO by nie mogło się wybronić z uruchomienia procedur związanych z tym tam punktem piątym, czyli atak na państwo NATO, to myślę, że na razie Ruscy jeszcze nie zrobią. Mówię na razie, bo wiecie, słabość NATO będzie ich ośmielać, nie? Ale to, co mówił doktor Pawłuszko, właśnie różne jakieś zamachy terrorystyczne, jakieś takie nagle tu, o patrz, była wieża, ta, co tam sygnał komórkowy, mówisz, patrz, przewróciła się, nie? I leży, nie? Przewróciło się, niech leży, nie? No grzybiarze mogą tylko pozbierać dookoła grzyby, co tam jeszcze i tyle, no. To tego bym się po kacapie spodziewał.
Okej, okay, czyli... No, będzie w takim razie, myślisz, że to paliwo do przekładania wyborów jeszcze będzie, tak?
Może nawet nie do przekładania wyborów, ale PiS będzie się chciało pokazać jako taki...
Stoi na straży.
Silni, zwarci i gotowi.
A niestety
nie?
Opozycja się podkładała tam latając tymi szatkami, nie?
Opozycja się wpisała jako wróg polskiego munduru.
A to tam nie? Chyba, nie? To było.
Tam i tam różne te posłanki jakieś i takie różne tam brzydkie rzeczy.
Tam się ścigał.
No, tam już nie pamiętam. Dziadostwo ogólnie. Wstyd, robili brzydkie rzeczy. I przynajmniej w tym obszarze PiS ma większą sympatię społeczną. I może, jeśli tam mają jakichś jeszcze trochę mądrzejszych tych sztabowców, no to właśnie na tym, że PiS zbroi Polskę, że daje, gwarantuje bezpieczeństwo, gwarantuje rozwój sił zbrojnych, poczucie bezpieczeństwa Polakom,
na granicy.
To na tym mogliby dojechać i nawet wygrać wybory. Mhm. I nawet wygrać wybory, bo tu no...
Opowie, mają argumenty, tak?
Mają argumenty.
To jest jedna z niewielu rzeczy, które oni rzeczywiście mogą pokazać, no i ciężko im będzie tam zarzucić
Co
kłamstwo.
Prawda, Tusk jest bardzo zwinny, okazało się, ma 70 trochę lat, to dla mnie też jakaś nadzieja,
Tusk?
Nie? No Tusk.
Co ty mówisz?
No bo on najpierw przecież był przeciwko temu, żeby stawiać te płoty na granicy, żeby...
66 lat ma.
Tak? No. A nie, to Kaczyński ma 70 no. parę, nie? No już niech będzie, 66, no to tam już trochę mniej starszy ode mnie, ale jeszcze trochę jest, nie? Ale o czym mówię?
Kaczyński 74, no.
Że najpierw Tusk, Platforma, wyglądało na to, że oni są zwolennikami przyjmowania imigrantów, a kiedy PiS zaczął mówić o tym referendum, zagrożeniu, no to... Oni wyjęli wtedy naszą ulotkę. Zobaczcie, tu mamy taką bardzo fajniuśką.
Tu nasza jest tam z którego roku? Z 19? Czy z 18 nawet chyba?
18, 19.
Tak, bo dane są chyba za 17 rok.
No jeszcze 18 tu mam na wykresie. Także to jest no, koniec, to jest pewnie początek 19 roku. I wszystkie, rząd PiS przyjął najwięcej imigrantów w Unii Europejskiej. Nie wierzysz, przeczytaj. No myśmy 4 lata temu o tym pisali. Gdzieś któryś sztabowców pewnie znalazł naszą ulotkę. Gdzieś u kogoś ze znajomych w domu, bo ona jest fajnie wydana. Tu są wykresy, dane. Oni nic nie musieli robić. Oni tylko naszą ulotkę sprzed 4 lat
no,
pokazali.
Uaktualnili ją.
No to tam... dołożyli, ale wykresy te same, dane te same. No i zaraz, wiecie, cała ta narracja pisowska, że oni tu będą chronić granic przed imigrantami, no poszła w rozsypkę, nie? Teraz pytanie, czy właśnie Kaczyński i spółka no, pójdą na tej obronie granicy i wygrają wybory, nawet bez przesuwania, czy też sztabowcy Tuska no, wymyślą jakąś inną zmyłkę. No zobaczymy.
Teraz głosowaliście w naszej sądzie na pytanie, czy PiS użyje argumentu białoruskiego do przesunięcia wyborów. I mamy tak, 55%, nie 24, nie wiem, 21, czyli ponad połowa.
Pół na pół się to mniej więcej, tak? Ale z większością
mam
jednak...
Jeszcze nie wiem, tak, że gdzieś to będzie wykorzystywane, no bo to już rzeczywiście im zostaje jako ostatnia deska ratunku.
No
chyba,
to
tak?
Pokazuje, że no, większość naszych widzów i myślę, że większość Polaków powoli zaczyna postrzegać PiS jako partię bezwzględnej władzy, która nie cofnie się przed niczym. Przed zbrodnią, przed destabilizacją, przed wprowadzeniem stanu wyjątkowego, przed nawet jakimś być może zakulisową rozgrywką z Rosją na rzecz tego, żeby się utrzymać przy władzy. No tak ludzie postrzegają was, PiSowcy, co ja wam zrobię? To nie moja wina, to wasza! Komu? Ludziom
PiSowi,
naszym?
Nie, PiSowi. Czy uda im się? Jak myślisz? Jak byś miał teraz stawiać pieniądze?
Ale ufam, że co?
No, że pytam się, czy PiS się utrzyma przy władzy dzięki tym różnym kwestiom.
Boś pytam o zaufanie.
Czy,
no to,
czy nie?
Istnieje duże niebezpieczeństwo, że PiS potrafi jeszcze zmanipulować, mając ogromne zasoby w postaci reżimowych mediów, pieniędzy spółek Skarbu Państwa i skorumpowanych w zdecydowanej większości dziennikarzy, może jeszcze odwrócić te wszystkie złe trendy i nawet bez oszustwa, bez niczego wygrać wybory.
Niedobrze. No, zobaczymy, co się będzie działo. Przechodzimy teraz
że Jezus jest królem królów. Nie? Dlatego ja pamiętam taki poranek 2015 rok, chyba to był początek lipca, czyli gdzieś podobny czas. Jestem w domu misjonarza amerykańskiego, tam chyba to było w Ohio. I wtedy Sąd Najwyższy Stanów Zjednoczonych no, wprowadza małżeństwa homoseksualne już na poziom federalny, nie? No, i to jest no, odejście od tego fundamentu biblijnego, że małżeństwo to, które Bóg stworzył, to jest mężczyzna z kobietą na całe życie, by się kochać, doświadczać tego no, towarzystwa, wspólnoty, czyli nie być samotnym i się rozmnażać, zaludniać ziemię, czyli mieć dzieci, nie? Że to zostało przez no, najwyższy taki ten urząd stanowiący tutaj to, co będzie prawem, czyli sąd najwyższy, no złamał Boże prawo, nie? I to my, ojej, to co to będzie, nie? My to jakiś koniec świata, nie? A pamiętam żona, śniadanie nam robiła żona pastora i my tak do niej, no ale jak to, czego ty taka jesteś wyluzowana, uśmiechnięta, no przecież taka tragedia się stała, ale co? Czy Jezus przestał być królem tego świata? Czy Jezus przestał panować nad wszystkimi zjawiskami? Czy co, słońce nie wzeszło dzisiaj? No ludzie coś tam wymyślili. Czy to sąd taki, czy śmaki? Mnie na przykład sąd Rzeczpospolitej uznał za przestępcę. No a myślę, że większość normalnych ludzi, no to wie, kto popełnił przestępstwo i nie jestem to ja.
Przypomnijmy, że chodzi o wolność słowa za obrażanie twardego Andrzeja Dudy i krytykowanie dogmatów Kościoła katolickiego. Za to zostałeś skazany przez
nawet jeszcze
instancji. Za nawoływanie do wojny napastniczej też.
Za to nie zostałem jeszcze skazany, ale już tam prokuratura się
obrywa. Ale po dzisiejszym odcinku
nie wiadomo. Ale zostałem skazany, wyobraźcie sobie, za obrazę narodu polskiego, któremu wiernie służę praktycznie od tam małego dziecka. Nie? Zawsze sprawy mojego narodu, Polski, były dla mnie najważniejsze i od tam już wieku 10 lat, no to byłem, myślę, takim bardzo świadomym polskim patriotą i robiłem różne rzeczy w tym kierunku i do dzisiaj mniej więcej jest podobnie. A oni wyrwali z kontekstu moje zdanie, kiedy nasza Polonia zadała pytanie z Londynu, mówi, dlaczego jak Żydzi się gdzieś zjadą w jakimś miejscu, to sobie pomagają. Dlaczego nawet, powiedzmy, Litwini się gdzieś zjadą, no już jest trochę gorzej, ale też sobie potrafią pomagać. Bułgarzy sobie pomagają.
Byli imigranci.
Tak. Jugosławianie, już z nieistniejącej Jugosławii.
Nie, no, Arabowie wszyscy sobie pomagają.
A Polacy, no w zdecydowanej większości Polacy się boją kontaktów z Polakiem za granicą, nie? W biznesach, bo cię oszuka, nie? Taka jest rzeczywistość i tak mi mówią. No i ja mówię, Polacy właśnie w tym kontekście są gnidowaci, ponieważ nie nauczeni są, tak jak w krajach protestanckich, tego, że mój sukces to jest twój sukces. I dlatego sobie, że tak powiem, podkładają masowo świnie. Nie? Czyli zobaczcie, normalny człowiek myśli, ha, to pastor chce polepszyć naród polski, nie? No tak byś chyba tak rozumiał. a patrz, prokurator od Ziobry i dwóch sędziów, jeden nawet mądrzejszy z sądu apelacyjnego, to uznają, że to jest obraza dla narodu polskiego.
No, to co ty mówisz, to przecież to są wręcz przysłowia o tym, czy nawet filmy, jak w samych swoich tam mówią, że to właśnie swój wróg na własnej krwi wyhodowany, no to właśnie o to chodzi.
Nie? No, to wiesz, no... A, wiecie, no, szkoda gadać.
Przejdziemy chyba do innych tematów, bo to już więcej nic nie urodzimy. No to w takim razie dżingiel i przechodzimy do następnej części programu. Gitary. Mamy pierwszy dzień sierpnia. Będziemy rozmawiać jeszcze w trzeciej części o Powstaniu Warszawskim, no ale skończył się lipiec. 960 osób wsparło telewizję Idź Pod Prąd w miesiącu lipcu. Chciałeś podziękować.
No tak, to jest 960 osób, to jest tłum. Nie udało się zebrać 1000 osób. No, przyjmujemy z pokorą ten fakt. Wiemy, że społeczeństwo biednieje. Wiemy, że jest też czas wakacji. No to nawet nie chodzi o to, że ktoś tam by nie wpłacił te 10-20 zł, ale po prostu fizycznie zapomniał, no bo gdzieś jest w drodze, gdzieś pojechał i tak dalej. Dlatego no, taka prośba do naszych stałych widzów, żeby sobie tam zlecenia stałe zrobić, żeby na początku miesiąca, o już dzisiaj można nas wesprzeć, żeby nie było takiej sytuacji. No ja chcę jeszcze wam też podziękować w imieniu całego naszego zespołu, bo nasza telewizja, która początkowo startowała, no nas było trójka przed, ja, Marian i Eunika przed kamerami i chyba dwie czy trzy osoby wtedy było na początku na zapleczu i tyle, nie? I tyle. Takśmy zaczęli taki projekt, uda się, nie uda, ludzie będą chcieli nas oglądać, czy nie będą chcieli. No wyście, część z was wtedy już też była z nami, no tak bardzo masowość odpowiedzieli, no i zaczęliśmy budować telewizję z prawdziwego zdarzenia. Dzisiaj to już jest no, ponad kilkunastu pracowników etatowych, także oni mają też rodziny i tak dalej, stąd ja w imieniu wszystkich tych naszych tu braci, przyjaciół naszej redakcji dziękuję wam, że w ten sposób nas wspieracie. Zwykle jak się zbiera na jakąś taką jedną akcję, nie? Kupmy tam powiedzmy samochód dla rodziny wielodzietnej, nie? Kupmy tam perkusję, nawet niedawno u nas była ta akcja, żeby nasza grupa muzyczna mogła no, jeszcze lepiej tam sobie poczynać. Tu kolejny koncert już jest nagrany, właśnie jest teraz doszlifowywany, także niedługo będziemy go publikować. To wtedy ludzie chętniej tak, nie? No bo tam widzą jakiś taki konkret, a najtrudniej jest zebrać pieniądze na utrzymywanie, nie? Na rachunki, wiecie, no bo co tam jest takiego romantycznego w zapłaceniu coraz większych rachunków za prąd, które niemiłosiernie nam panujący PiS podnosi, nie? Co jest w tym, rozumiecie, nie ma tu etosu żadnego, nie? Tylko taka orka codzienna, nie? Także dziękuję tym z was, którzy rozumiecie, że nawet jak nie robimy jakiejś tam akcji, o, zbierzmy na to czy na tamto, to wy miesiąc w miesiąc nas wspieracie i dzięki temu już coraz więcej ludzi. To naprawdę jest duży zespół, nie tylko tu w Lublinie, ale też w innych miastach. Mamy też ogromną rzeszę wolontariuszy, którzy nas wspierają. Zobaczcie, że to się kręci coraz lepiej. No, ostatnio mieliśmy zjazd tej części biblijnej, bo mamy część polityczną i taką bardziej duchową. Na wiosnę był zjazd tej części politycznej, teraz był zjazd tej części duchowej. No to ponad 200 osób tu się przewinęło, także no, dzięki wam, dzięki tej takiej pozytywistycznej, organicznej, miesiąc w miesiąc, miesiąc, 20, 50, 100 zł, kto ile może, nie? To zobaczcie, ile już miesięcy, wręcz lat robimy to i rozwijamy się. No i ja deklaruję, że będziemy dalej ciężko pracować, dalej się będziemy rozwijać i mam nadzieję, że przekonamy już następnym razem, czy może jeśli nie w sierpniu, bo to jeszcze wakacje, może już we wrześniu, kolejne kilkadziesiąt, bo to już niewiele zabrakło, no 40 osób, no to dałoby się normalnie myślę zebrać, gdyby nie te wakacje, że znowu będziemy mogli mówić o 1000 gitar, a nawet więcej.
Odnośnie zbiednienia Polaków, dzisiaj widziałem takiego tweeta, możemy rzucić, jak macie na slajdy, skumulowana inflacja według prezesów NBP. No i mamy po kolei Leszek Balcerowicz, 6 lat rządził Polską, tak może powiem jak król, 13,1% łącznie uzbierał, na początku kadencji było 7,4%, jak kończył 1,6%, czyli 6 lat 13% skumulowana, później Sławomir Skrzypek 12,6, tam 3 lata niecałe, tak, znaczy więcej, by niecałe 4,39 miesięcy, potem Marek Belka 6 lat 6,5% przez 6 lat w sumie, wow, inflacja.
Ciekawe.
Zaczynał 2,3% jak przychodził na urząd, no i po tych 6 latach miał minus 0,8, czyli deflacja w rzeczywistości, czyli przez 6 lat 6,5% w sumie, jakby się pododawało. No i na końcu miłościwie panujący Adam Glapiński 7 lat i tylko roczek dłużej, 48%, prawie 50% w sumie, czyli jak ktoś te 7 lat temu zarabiał 4 tysiące, to stać go było tyle samo, jakby na tyle samo, co jakby teraz zarabiał 6 tysięcy, nie? Czyli zobaczcie, prawie 50% przez te 7 lat. Na początku przychodził, obejmował urząd, była deflacja, czyli inflacja minus 0,8%, koniec kadencji są 3 kropki, jeszcze nie wiemy. Także 50% nam.
Nie, no, mówiłem, że PiS pod względem gospodarczym to najwięksi złodzieje po 89 roku. Najwięcej nam ukradli pieniędzy i to Jarosław sam się przyznawał, że...
Morawiecki ostatnio sam przyznał, że ta skumulowana inflacja to tam ostatnio jest właśnie...
A Jarosław sam powiedział, że skąd ja biorę te pieniądze na rozdawanie? Teraz baloniki na druciku rozdawali. 300 tysięcy chyba wydali na te same jakieś długopisiki, żeby się chwalić, że będą 800 plus dawać. Także on się sam przyznał, Jarosław, że on te pieniądze zabiera nam siłą, czyli kradnie z naszych kieszeni. Nie? I teraz kradnie na niespotykaną, tu macie dowód w tym zestawieniu, na niespotykaną, wielokrotnie większą. Wszyscy kradli, ale PiS osiągnął mistrzostwo Polski, no może nie świata, ale mistrzostwo Polski.
W drukowaniu. No ale teraz ta inflacja spadła. Możemy zobaczyć.
No nie, czyli... ale pieniędzy nie przybyło.
Właśnie chciałem przeczytać.
Bo wiecie, ludzie to myślą, że jak inflacja spadła, lepiej, to będzie lepiej.
Posłuchaj,
będzie...
tego zdania. No. Jeśli w 2022 roku przytyłeś 20 kg, a w 2023 przytyłeś tylko 10 kg, to wcale nie oznacza, że schudłeś.
Tylko, że tak tu, właśnie jest. Tu idzie niestety w drugą stronę, że jest inflacja, ale dopiero jak
efekt jest ten sam.
Jak jest deflacja, to wtedy dopiero ci przybywa pieniędzy, no, można tak powiedzieć, czyli siła nabywcza. Na masz stówkę i za, powiedzmy, miesiąc możesz za 101 zł już kupić, jak gdyby.
Tyle warta, tak.
Ona jest już warta więcej, nie? Ale jeśli jest inflacja, nawet mała, to cały czas jesteś okradany. Czyli spadek inflacji to nie jest dobra wiadomość. Dopiero zatrzymanie inflacji pokazują, że nie kradną cię za pomocą dodrukowywania
teraz
pieniędzy.
Teraz byśmy musieli mieć ze 3 lata deflacji pewnie jakiejś takiej grubej, żeby nam wyszło
nie, to,
tyle to, samo. To jest oczywiście
to
niemożliwe.
To już jest niemożliwe. Wszystkie poprzednie te kradzieże, to i komuniści robili różne tam reformy, znaczy zamiany pieniądza i tak dalej, i tak dalej. Także tu, tych pieniędzy już się nie odzyska. Te majątki, które ludzie mieli, jakieś zgromadzone pieniądze, to już przepadły. Koniec. Nie wróci się. PiS ukradł.
Konfederacja. Transfery.
Oni chcą ukraść dopiero.
Gościliśmy u nas niedawno pana Jakuba Banasia, syna prezesa NIK-u. On twierdził, że jego kandydatura no to jest gwarancja tego, że to, że PiS będzie z Konfederacją tworzył koalicję, to są tylko plotki. No ale potem były transfery pani Siarkowska, prawa ręka Janusza Kowalskiego, znanego. Ostatnio się tak wydzierał, widziałem onych. On musi wiedzieć, że jest bezkarny albo coś tam sobie wcześniej, że tak powiem, się dopompować, żeby tak się drzeć tam na ludzi. Wydaje mi się, że normalny człowiek by się tak nie zachowywał.
Nie, no sędzia mówi, że to ja nie mam kultury słowa.
A Janusz?
Janusz to jest przecież wzór. To jest wzór
to jest minister.
Katolicko, komunistyczno, socjalistyczny czy jakich. No to jest po prostu wzór kultury słowa. No to jest wzór.
Widziałem tydzień Janusza Kowalskiego, właśnie to jak tam podsumowanie w tydzień, co on tam wyprawiał, to rzeczywiście no szacunek w drugą stronę. No ale
to
tak, czyli mamy panu Siarkowską.
To wygląda jak jakiś kabaret.
Potem mieliśmy, potem był pan Wipler, o nim dzisiaj więcej trochę porozmawiamy. No i pan Dobromir Sośnierz, on w naszej telewizji gościł, mówił, jak to ich Sławomir Mentzen oszukał. Może zobaczmy, jak, co wtedy mówił w naszym programie. To jeszcze chyba nie było pół roku temu. Dobromir Sośnierz oskarżał.
Oni traktują Polaków jak idiotów.
Mentzena, że podpalił ten dom, tak mówił. Zobaczmy.
Tam w ogóle nie było, że padła jakaś propozycja, że no, słuchajcie, musimy coś inaczej, tutaj my jesteśmy niezadowoleni z tego układu sił, prawda? Może się jakoś inaczej dogadamy, może zróbmy tak, a może inaczej. Co wy o tym myślicie? Nie, po prostu zostało to ogłoszone. I potem jeszcze te krokodyle łzy, że o, bo wolnościowcy to się wykłócają w mediach zamiast wewnętrznie. No to kurczę, to czemu pan Sławomir nie wszedł z tym wewnętrznie, z tym swoim pomysłem, żeby go przedyskutować, zanim go ogłosił, tak? No to byśmy dyskutowali wewnętrznie, no ale ponieważ on go ogłosił publicznie, narzucił swoją narrację, że to rzekomo są jakieś takie uczciwe wyjście z rzekomo skomplikowanej sytuacji, no to jestem zmuszony odpowiadać również publicznie, no bo to w tym momencie zaczyna się taka wojna narracyjna, ale to nie ja ją zacząłem, tak? To nie ja podpaliłem tę chałupę. To ty, Sławku, podpaliłeś. Jak ci nie podoba ci się, że płonie, to miej pretensje do siebie.
Dobromir Sośnierz nazywał Mentzena wtedy też dyktatorkiem. Pamiętam tego typu, że jest tam tyranem.
No, twardy to nie jest.
Mówił też,
twardy
że...
to nie jest, jeżeli, jest miętki.
No. Jeżeli się nie uda dostać do Sejmu, no to trudno, on przecież nie musi być w Sejmie. Tak,
a jednak, no, a teraz jednak... pokontemplował i tak jak pamiętna scena, jak Lech Wałęsa tam mówi, muszę tam kandydować, czy tam wygrać już te wewnętrzne wybory, jak ktoś krzyczy z sali, Lechu, nie musisz! Muszę. Noż to tak mniej więcej młody Sośnierz, ale to wczorajśmy już zamknęli wieko nad tą trumną.
Przemysław
ale
Wipler.
Ciekawszą postacią były jest pan Wipler.
Tak. PiSu, też on jest oczywiście w Ordo Iuris, został tam skazany, miał akcję z...
Nie w Ordo Iuris, tylko w Opus Dei.
Chociaż to niedaleko
Ordo Iuris, to tam... To są jakieś
za pobicie tam, za szarpaninę z policjantami i potem była jeszcze ciekawsza akcja i tu się okazuje, że nie ma jeszcze tego wyroku, bo możemy przeczytać tak, w kandydowaniu z listy Konfederacji nie przeszkadza Wiplerowi fakt, że wciąż toczy się przeciwko niemu postępowanie sądowe w sprawie o przywłaszczenie pieniędzy Fundacji Wolność Nadzieja. Miało do niego dojść w 2014-2017 roku. Polityk pieniądze zwrócił, ale do winy się nie przyznaje. Chodzi o 150 tysięcy złotych. Tam oni zbierali, żeby tam jakoś pomagać chyba emigrantom w powrocie do Polski. Jak ustalił portal Gazeta.pl, sprawa wciąż jest w toku. 4 lipca miała odbyć się kolejna rozprawa. Została jednak odroczona do września. No i co? Potem wybory, immunitet? I chyba znowu, nie? Ale jakoś tak,
mówmy,
powiem ci,
poważnie,
że jak piszą o tym Wiplerze, to o tej sprawie to mało które medium pisze.
No już tam po co, że tak powiem, ludziom mieszać w głowach? Po co
dawno
ludziom...
temu było, no 14-17 rok.
To... Paks między chrześcijany, między katoliki. No bo to o to chodzi. O to chodzi. Zobaczcie, tu się doszukują niektórzy tacy no, znawcy tematu, że to jest taka szara eminencja, która chodzi na styku PiS-Konfederacja, nie? I tam właśnie tak niby go nie ma, a jest, nie?
Teraz... Wcześniej też czytałem już jakiś czas temu, że właśnie Wipler i Mentzen to oni tam się trzymali już jakiś czas temu, jeszcze nie byli, w tym czasie nie byli posłami, tak? Bo Wipler był wcześniej.
Czyli mamy do czynienia nie ze współpracą polityczną, tylko ze współpracą na bazie kontaktów towarzyskich bądź innych. Towarzyskich bądź innych. I teraz, dlatego tu bym kluczał, nie tam PiS, to w ogóle nie ma znaczenia w tym. Oczywiście on może taktycznie być takim zwornikiem i latać tam między jedną...
Typu ten Giżyński.
Coś takiego, nie? Że on sobie tam lata, ustawia te listy, współpraca, na przykład oni powiedzą, że my nie zrobimy koalicji wyborczej z PiS-em. I nawet mogą dotrzymać słowa. Ale na każdym głosowaniu, nawet jakby był rząd mniejszościowy PiSu, to Konfederacja zagłosuje dokładnie tak, jak będzie potrzebna Jarosławowi.
No nie, to można to tak. Swoim programem.
No, taki program świnie przy korycie mają się znakomicie. No to będzie zgodne z tym programem. Wszystko będzie prawdą. Ale pomówmy o poważniejszej sprawie. Na jakiej bazie ci ludzie współpracują? Czy to jest tylko, no, że tam się kochają, lubią, są przyjaciółmi?
Wolnościowcy. Libertarianie. No. Dobrze chyba wymówiłem.
Ja pamiętam, bo byłem na takim zjeździe pseudo-libertariańskim, który właśnie Wippler, wtedy kandydujący już z PiS-u, nie z UPR-u, organizował i tam miałem okazję z nim i rozmawiać i poznać go. Stąd mam wyrobione zdanie, co to jest za rodzaj człowieka, jakie wartości nim kierują i też ważne, gdzie on ma wartości chrześcijańskie. Nie? Bo to jest ważne, nie? Bo dla mnie przynajmniej to jest bardzo ważne, czy takie rzeczy jak prawda, sprawiedliwość, honor, uczciwość, czy to cechuje życie tego człowieka, czy wręcz przeciwnie, on tych wartości nawet nie umie rozpoznać, on ich nie zna, nie? Także to wszystko w osobistych kontaktach z Wipplerem przerobiłem i stąd wiem, co to jest za rodzaj człowieka, nie? Oczywiście wtedy nie znałem, myślałem, że taki młody, jakiś tam ambitny, taki, jak tośmy nazywali tych od Korwina, takich młodych, szurniętych troszkę. No dobra, może ktoś tam przypomnie. Że taki młody, narwany, nawiedzony, wiecie, zachwycił. Kuc? No tak jak Kuc i jeszcze jakoś inaczej. Kuc Korwina, nie? Coś takiego. On tam na tym zlocie, no on tak publicznie wtedy mówił, że sam Stanisław Michalkiewicz mu powiedział, że słuchaj, ty kariery politycznej w UPR-ze nie zrobisz, no bo z UPR-u nikt nie zrobi kariery politycznej, bo to jest taki wentyl bezpieczeństwa, który ma być, ale który ma nie odgrywać żadnej roli. Ty idź do PiS-u. No to on posłuchał. Ja później pytałem Michalkiewicza, czy on mu tak mówił. Michalkiewicz się wypierał, że tak nie mówił, nie? No bo jednocześnie Michalkiewicz działał w UPR-ze, a tu...
A Ziemkiewicz przecież też miał podobnie, tylko trochę wcześniej.
Ziemkiewicz dokładnie.
10 lat wcześniej.
I tu też znajdziesz ten sam rys, o którym chcę powiedzieć.
No tamten to się publicznie chwalił.
W Konfederacji widzimy już jasno na przykład kandydata, który był agentem, czy jest agentem, bo ja nie wiem, czy można już nie być agentem służby wywiadu, czyli wojskowego, nie? Rozumiem. Jest pan chyba Jabłoński, tam gdzieś był wiceprezydentem Łodzi, został tam, kiedy... Zobaczcie, że on był w zbiorze zastrzeżonym, czyli nie był to jakiś taki zwykły donosiciel, czy zwykły agent, tylko jakiegoś, bo w zbiorze zastrzeżonym komuniści i biskupi katolicy umówili się, że schowamy tam wszystkich takich agentów, którzy mogą nam się przydać w III RP. Nie? Rozumiecie? I Jabłoński właśnie był, dobrze nazwisko?
Bo... Tak, jednym z kandydatów, tu czytamy IPL, jednym z kandydatów Konfederacji w okręgu sieradzkim, to jest województwo łódzkie, jest ekonomista, był wiceprezydent Łodzi, Ireneusz Jabłoński, który w PRL był tajnym agentem wywiadu, tak zwanym nielegałem.
Czyli służba wywiadu wojskowego, nie? Czyli to jest, tak jak mówiłem o tej wojskówce, że ona tutaj rozgrywa teraz bardziej niż popierająca, powiedzmy, opozycję, ten pion cywilny. Tam różne jeszcze inne konteksty, ale już w to nie będziemy daleko wchodzić. Mamy dowód na to, że jednym z kandydatów, o którym wiemy, noż tam o innych to jeszcze nie wiemy, nie? Ale, że mamy człowieka na sztywno.
Zaczynałem szkolenie na pół roku przed upadkiem systemu. I nic złego nie zrobiłem.
No tak, nie. No oczywiście każdy agent jest zawsze niewinny, nawet jak się go złapie za rękę, no to on mówi, że to nie jego ręka. No to jeśli pan zaczął szkolenie pół roku przed upadkiem komunizmu, to albo pan był skończonym idiotą, albo został pan przygotowany do roboty w III RP. Tylko tyle, tertium non datur, nie? Także to jest dla mnie oczywiste. Idiotą pan nie jest, noż to wychodzi samo z siebie, także to jest tłumaczenie dla idiotów, to, że niczego złego nie zrobiłem. Także to, co myśmy wam mówili, że to jest twór niespontaniczny, to zresztą wszystkie zmiany tych liderów, zobaczcie, jak się odbywają, tam był jakiś holocher, nie? W tym członie,
narodowy.
Człon narodowy, nie? To był holocher, ONR był szefem, nagle jego tam z Facebooka jakaś skrzynka wyszła, wyszedł Winniczek, nie? Teraz jakiś człowiek napisał, słuchaj, czy te zdjęcia takie obyczajowe to są prawdziwe? I Winnicki mówi, ojej, ja już źle się czuję, nie będę szefem, nie będę już, nie? Od razu. No to kto to robi takie rzeczy? No ludzie, no bądźmy poważni. To przecież nie robią spontanicznie zwykli ludzie, to robią służby, nie? No i teraz mamy już pewnego nielegała na listach Konfederacji, czyli mamy ten pion komuna, nie? Bo to są stare służby komunistyczne. No i teraz by trzeba poszukać zawsze biskupów katolickich, nie? Jak mamy tych komunistyczny pion, no to musi być pion katolicki, biskupi.
On jest szczególnie dobrze reprezentowany.
Ten jest szczególnie dobrze. Jak pogrzebiesz w każdej z tych biografii, to znajdziesz taką katolicką, półtajną organizację. Niektórzy ją porównują do takiej mafii, czy pseudo, znaczy takiej quasi-mafii działającej w państwie, mającej zagwarantować kościołowi, czyli biskupom katolickim, szczególną pozycję we władzach politycznych z takiego drugiego rzędu, że tego nie będzie widać. I Wippler jest z Opus Dei. Tyle.
No to coś jeszcze o tej Konfederacji? Wejdą do Sejmu, to raczej jest chyba oczywiste. Stworzą Konfederację?
Nie, jeszcze to nie jest oczywiste. Tu jeszcze różne rzeczy. Wiecie, to nie są twory spontaniczne. A jak nie są bo jeśli coś się rodzi od dołu, latami, jakiś ruch społeczny, jakieś zapotrzebowanie, to tego nie da się tak łatwo utrącić, nie? Powiedzmy jakieś tam młodzieżowe, tam popkultury, takie czy śmakie, one się tak wyradzają, tego nie, jak hipisi czy coś, oczywiście służby też w tym grały rolę, ale było zapotrzebowanie na złamanie pewnego takiego skostniałego modelu, nie? I wtedy to tak idzie i coś się dzieje, nie? A w tym przypadku to jest przecież twór robiony, że tak powiem, na plecach, na stoliku. Nie? To przecież i Kukiz, a przecież tam generał Petelicki, nie? Tworzył tą pierwszą platformę dla tych narodowców, dla tego towarzystwa, nie? Pamiętamy. Także tam można było sobie nawet, że tak powiem, no, ominąć zasługi społeczno-polityczne i znaleźć miejsce na listach. No różne takie, to wtedy Marian Kowalski, to stąd znam te sprawy.
Duża część tych ludzi teraz jest z Konfederacji.
Tak, także jest to twór sterowany. Twory sterowane się szybko pojawiają, one szybko, że tak powiem, zyskują i mogą zostać szybko, że tak powiem, wygaszone. Przykład, Hołownia. Przecież ja mówiłem, że to jest nowotwór.
Rysio Petru.
Nie? Rysio Petru już z jakąś babką tego, już kult nie ma, nie? Hołownia, przecież on miał tu już 30%. Trzecia droga. Tu,
drugi
tego.
Był w pewnym momencie.
Później zaraz zobaczyliście go z PSL-em, a teraz praktycznie już go nie ma, nie?
Okej, okay, no to przechodzimy do ostatniej już części programu. Krótko porozmawiamy o...
Dlatego... Dopóki Polacy będą się na te gierki katokomuny zgadzać, czyli nie będą, nie zostanie, bo można powiedzieć, że już ten element komunistyczny został przełamany nieco, nie? Już on nie jest taki tak popularny, to oni muszą gdzieś tam, wiecie, z tylnych siedzeń, nie? Ale element katolicki, biskupi nie mają jeszcze w Polsce konkurencji. Nie? I dlatego, jeśli, wiecie, trzeba wsparcia ze strony takiej, powiedzmy, liberalnej, no to wtedy ci starzy komuniści zaczynają działać i wspierać danego, czy dziennikarzy uruchomią, żeby tam, no niby skrytykowali, ale żeby ludzie jednak tak sympatycznie, żeby o nim napisali, nie? Coś takiego. Jeśli z kolei do tych ludzi bardziej religijnych, wtedy biskupi katolicy i to się, ten układ nazywa się katokomuną. Dopóki nie zniszczymy monopolu w Polsce na rząd dusz, nie? Czyli inaczej mówiąc, nie pojawią się kościoły protestanckie, no bo tu przecież chyba jacyś bardzici, czy jacyś nie wiadomo, zwolennicy wudu, czy paczamamy się nie pojawią, nie? Tylko na naszych terenach kulturowo, no to albo jest kościół prawosławny, nie? No to tam wiadomo, że on jednak jest trochę bardziej zdominowany przez Putina, no i nie ma co tam za bardzo...
Chciałem ostatnio, jak pop tam stał i czołgi święcił, które akurat jechały...
Lansować tego nie będziemy, to nie jest przyszłość dla Polski. No, albo kościół katolicki, albo kościoły protestanckie, no taki mamy wybór. No i stąd dla mnie, patrząc na to, co wybierają Polacy nogami, bo Polacy nogami wybierają kraje zbudowane przez protestantów, czy na bazie wartości protestanckich, nie? Skandynawia, Holandia, Wielka Brytania, Stany Zjednoczone, Szwajcaria, do krajów katolickich też niewiele, nie? Niemcy to jest kraj północ, no, bardziej Niemcy, protestancka, Niemcy.
Szwajcaria, Anglia, Stany,
także,
nie?
No mamy, że to się sprawdziło, że właśnie powstanie silnych kościołów protestanckich zniszczyło dominację kościoła katolickiego na sporą częścią Europy. Nie? No to jak chcemy lepszej Polski, takiej jak właśnie Wielka Brytania, Skandynawia i tak dalej, w tych najlepszych latach swojej świetności, no to musimy jako naród zwrócić się w kierunku protestantyzmu. To jest dla mnie warunek podstawowy, bez którego nie pójdziemy dalej. No podam ci jeszcze warunek z historii, bo powstanie, no chyba, że zrobimy przerwę i do powstania oddzielnie przejdziemy.
Dobra, to przejdźmy do trzeciej części programu i tam porozmawiamy o Powstaniu Warszawskim. 79. rocznica powstania wybuchło 1 sierpnia, 63 dni, tak zawsze w szkołach nas uczono. Zacząłeś już mówić, no bo to od dawna, może nie tak od dawna, ale już tak
Paweł,
myślę.
Zwieczorkiewicz.
No nie, jeszcze no wcześniej tak.
Zwieczorkiewicz jest tylko tam wykorzystał dorobek.
Powiedzmy ostatnie kilkanaście lat już jest rozmowa, no bo wcześniej no to wiadomo, duma, wychwalanie takie bez dostrzegania, bez krytykowania, może dostrzegania jakiegoś tam, może podważania sensu, tak? Czy powiem mówienie, że to było bez sensu. Potem no już są znaki zapytania, że no na przykład straty niemieckie, to są od 1,5 tysiąca zabitych,
polskie?
Do 10 tam optymistycznie, czyli półtora, być może tylko 1,5 tysiąca Niemców udało się zabić, a często to w ogóle nie byli Niemcy, tylko jacyś tam, wiecie, kałmuki.
Najemnicy, tam.
Tak, z Rosji, czy tam gdzieś Ukraińcy jacyś na przykład, którzy służyli Niemcom. A Polaków zginęło do 200 tysięcy, od 150. No, czyli...
Hekatomba. Może krwi, no... Nie wiem, czy jakiś taki
to
okres...
To wychodzi 1 na 100, dobrze, liczę dobrze,
no
chyba,
tak? Wiesz, czy tak wielka danina krwi była w czasie wojny, w tak krótkim czasie, w innym okresie, nie? Podejrzewam, że... Znaczy nie podejrzewam, tylko wiem, no przecież klęska cała wrześniowa to jest ile? Tam 70 tysięcy zabitych?
Może nawet mniej.
Może nawet mniej, nie? A tu mamy w czasie...
Ale Niemców utłuczonych tam chyba 20 parę
tysięcy. Tak, no wtedy no to powiedzmy, że nie były te dysproporcje tak wielkie.
Ale no, tam walczyła normalna armia polska.
Ja wiem, ale były i bombardowanie cywilów, i rozstrzeliwanie jeńców. To wszystko Niemcy te zbrodnie już robili. A jednak, zobaczcie, ta skala to jest mniej więcej te 2 miesiące, to jest 3 razy więcej zabitych niż przez całą kampanię wrześniową, żebyśmy sobie zdali sprawę z rozmiaru tej daniny krwi. I ja już nie chciałbym wchodzić w te, bo tu już i tak jak powiedziałeś, Piotrek Zychowicz to tam no, książki napisał i dużo wykładów. Sam organizowałem jeden z takich wykładów, nie, na UMCS-ie, pamiętasz, bardzo ciekawy i wszystko fajnie.
Dwa chyba nawet.
Może nawet i dwa takie spotkania. Także to już by było troszeczkę odgrzewanie no, kotleta dla naszych widzów, ale spójrzmy z pozycji, z perspektywy duchowej na powstanie albo na losy Polski. Bo ja często polskim patriotom z różnych takich tam, powiedzmy, opcji tam polityczno, historyczno, religijnych pytam, dlaczego na Polaków spadło tyle nieszczęść? I nikt mi nie umie na to odpowiedzieć.
No, Polska Chrystusem Narodów taka była kiedyś.
Nie, no to,
przecież,
to część...
Teologia, może nie
część,
teologia, tak?
Część z idiociałej inteligencji katolickiej w XIX wieku to taką ukuła.
O co tam chodziło? Że, to co, dzisiaj, że Polska musi cierpieć, żeby co?
Że to jest dowód wybrania Bożego.
Że Polska musi wycierpieć, żeby, nie wiem, tam Niemcom było lepiej, czy Europie było
tego
lepiej?
Już tam
Komu
oni...
Miało być lepiej?
Nie, to nie, nieważne. W wszechświecie miało być lepiej, jak Polska będzie Aha. cierpieć. Nie? To takim tam tym baranom powychodziło, bo nie umieli przyznać, że religia katolicka nie podoba się Bogu, jest wroga Bogu i dlatego spadają na nas te cierpienia. Bo Polacy, podobnie jak można zobaczyć w Starym Testamencie historię Żydów, sprawdźcie sobie, weźcie sobie, poczytajcie historię Żydów, kiedy oni byli przy prawdziwym Bogu, byli wierni Jego Słowu, no to dawał im krainę mlekiem i miodem płynącą. Mieli wszystko. A nawet daleko więcej niż sobie zamarzyli, kiedy byli jako naród posłuszni Bogu i Jego słowu.
No, ale to jest Stary Testament, tam w Nowym Testamencie. No,
poczekaj,
gdzie jest Jezus,
poczekaj.
Polska, tak
ale
Jezus.
Potem oni stwierdzili, że posłuszeństwo Bogu to takie, ten Bóg jakiś, nie widać Go, to nie masz ani obrazu, ani rzeźby. To jak to tak? Wszędzie dookoła, we wszystkich narodach mają obrazy, mają płaskorzeźby, mają pełniuśkie rzeźby i się modlą. Idzie biznes religijny, nie? I świątynki się sprzedaje. I podobieństwo różnych bożków, Krzysztofów, czy tam Janków, nie wiem czego, świętych,
Górki.
Nie? Idzie biznes! No to Żydzi z różnych tam powodów szli w ten biznes, no i wychodziło jak zwykle, nie? Czyli dostawali najpierw Bóg jakieś gospodarcze klęski dawał, różne szarańcze, tam jakieś braki deszczu, tego, śmego, a koni dalej te świątynki na wzgórzach, to bałwochwalstwo, te fałszywe różne prawdy, nieprawdy religijne, nie? No to... to wtedy no, coraz więcej już takich, najpierw im po kawałku ziemię wrogowie odbierali, a potem ich najpierw raz na krótką niewolę, a potem na długą, a już jak odrzucili Jezusa osobiście, nie, no to już na taką niewolę na prawie 2000 lat. Nie? I to jest lekcja dla wszystkich narodów. Mówisz, że to w Starym Testamencie, ale w Nowym...
Że Polska Izraelem narodów, na przykład to słabo trochę.
Każdy naród jest w pewnym sensie Izraelem, w takim sensie, że to, co Bóg pokazał na narodzie wzorcowym, wybranym, nie? No bo on po to wziął ten naród, żeby na nim pewne rzeczy pokazać wszystkim narodom. Nie? Czyli to jest pewien punkt odniesienia. Kiedy mówiłem ten wykład właśnie o historii Polski, jak Polska na początku XVII wieku odwróciła się od prawdziwego Boga ku katolicyzmowi i Bóg odjął błogosławieństwo, odjął nasze wielkie zwycięstwa praktycznie w ciągu kilkudziesięciu lat i to 30-40 lat, potop szwedzki, straciliśmy państwo, nie ma, król spieprzył katolicki i tyle, nie?
Szwedzki, potem rosyjski, to się także, mówi słowo szwedzki, ale
no to ona tam... przyszła do mnie...
20 lat nie było Polski praktycznie.
Dziewczyna z Iraku w Stanach, nie? Bo to było na Liberty University i mówi, pastorze, no to dokładnie tak samo z naszym narodem, nie? Bo Persowie nie byli kiedyś muzułmanami, nie? Jakśmy przeszli na islam, no to wszystko się zawaliło i tak dalej. Jakśmy wracali w kierunku zachodu, nie? Szachreza Pahlawi i tak dalej, od razu nasz naród kwitł i tak dalej, nie? Czyli mówisz, że to tylko dla Polaków? Nie, to dla każdego narodu jest ten sam wzorzec. Jest taka książka, autor chyba to Anglik czy Amerykanin, Snyder, o ile dobrze pamiętam, Skrwawione ziemie, nie? Dobrze mówię?
Było dobrze.
Timothy Snyder, Skrwawione ziemie. I jakby nałożyć to, te największe hekatomby, szczególnie XX wieku, z mapą Rzeczpospolitej pierwszej, to normalnie będzie 1:1. Czyli mamy taki geograficzny, i w tym jest to największa ta hekatomba naszego narodu II wojny światowej, to właśnie powstanie warszawskie. Nie? Spróbujmy zobaczyć, dlaczego nam się nie udaje. Dlaczego mamy wspaniałe, heroiczne postawy naszych bohaterów, a jako naród cały czas nam się nie udaje. Cały czas przegrywamy. To co, Najświętsza Panienka zasnęła? Warto sobie wreszcie to podstawowe pytanie zadać. Dlaczego tyle plag spada na Polskę i Polaków? Z PiS-em włącznie. Dlatego, że odrzucamy prawdę o Bogu. Inne narody nam podobne, Niemcy tuż obok, przyjęły prawdę o Bogu. Amerykanie rozwinęli prawdy biblijne budowane w ramach państwa, czyli państwo wolnościowe, bo to jest właśnie chrześcijańskie państwo, państwo wolności, przenieśli na taką potęgę, że kiedyś widziałem taki obrazek zdobyczy cywilizacyjnych wszystkich imperiów w dziejach. I no, nie mam tego wykresu, ale to by było tam, powiedzmy, Imperium Rzymskie, to jakaś taka o tu, wiecie, by była takie małe kółeczko, a Imperium Amerykańskie to było pół kartki. To zrobili wieśniacy protestanccy, wieśniacy, czy mieszczanie. Bo oni wsiedli, nie, tu w Europie im było za ciasno, wsiedli na taki Wyber, starą majowy kwiatuszek, Mayflower, pojechali do Stanów. I tam wierni Bogu zbudowali w ciągu 200 lat, można powiedzieć, największe imperium w dziejach świata. Niech będzie 300. Nie, bo to tam, wiecie, w którym momencie tam przegonili gdzieś przed pierwszą... No tak, ale przed koniec XIX wieku to oni doganiają, można powiedzieć, Imperium Brytyjskie. Pierwsza wojna światowa, no to właśnie już jest koniec Imperium Brytyjskiego, już Ameryka wchodzi, druga tylko to potwierdza i tak dalej, nie? Także Polska ma przed sobą życie albo śmierć. Tu nie ma, nie ma żadnego gadania. Albo Polska dzisiaj da alternatywę. Nie? I pojawi się duchowo nowy, że tak powiem, punkt odniesienia. Nie będzie tak chodził policjant z księdzem, tylko policjant będzie chodził sam, a księdza czy pastora wybierze sobie każdy Polak indywidualnie, tak jak zechce. A nie, że państwo będzie mu nakazywać religię katolicką. Że prokuratura i sądy będą bronić religię katolicką przed prawdziwą krytyką, jak to w przypadku mojego procesu i skazania było. Nie? Oto toczy się bój o przyszłość Polski. Kiedy będziemy myśleć o ofierze powstania warszawskiego, to zadajcie sobie to pytanie. Dlaczego tyle krwi, tyle nieszczęść w naszym narodzie? A kiedyś mieliśmy złoty wiek.
Z tym pytaniem was dzisiaj zostawimy. Przejdziemy do ogłoszeń. Czytamy, możemy zobaczyć dla Kanady i Stanów Zjednoczonych. Zapraszamy na wydarzenia Kościół, a wojna w programie Projekcja filmu. Uratowane z Mariupola, wywiad z Denisem i Marianną Serdiczenko z Odessy. To się dzieje 20 sierpnia 2023 roku, godzina 16. Widzicie więc w Calgary, widzicie więcej szczegółów na ekranie. Zapraszamy także tradycyjnie na wydarzenie Śpiewaj Razem z Nami. W każdą niedzielę w okolicach Placu Litewskiego w Lublinie możecie się z nami spotkać.
Możemy też przejść na plac po Farze, to możemy i tu śpiewać. Także jak nie będziemy w jednym miejscu, to przejdźcie do drugiego. Ale zaczniemy na Placu Litewskim przed 17.
Szczegóły możecie znaleźć na naszym Facebooku. Także mamy nowe ogłoszenie. Zapraszamy na nowy projekt Domowe Studium Biblii Dziejów Apostolskich na kanale YouTube'a Mega Kościół oraz na Spotify. Codziennie będą zamieszczane podcasty. Także wszystkim kierowcom, no i ludziom, którzy lubią słuchać, szczególnie polecamy.
Tak, to jest takie studium domowe, rodzinne, powiedzmy, w naszej redakcji. To jest taki letni prezent od nas, że chcemy was troszeczkę zaprosić, jak swobodnie sobie rozmawiamy nad Biblią, dlatego nazwaliśmy to Domowe Studium Biblii, Dzieje Apostolskie. Wcześniej czytaliśmy Ewangelię Łukasza, teraz Dzieje, stąd was zapraszamy do tego projektu, bo tam się rzeczywiście dzieje. I ze względu na to, że to pisze, on jest z zawodu lekarzem, ale robi tu jako dziennikarz, nie? Też takie zastosowania medialne, czyli w jaki sposób czego dowiadujemy się z dziejów apostołów, możemy zastosować dzisiaj w działalności medialnej. Także to gdzieś zawsze będzie w podtekście, czy gdzieś na obrzeżach tego studium, stąd tam się nie poruszamy zbyt szybko, stąd każdy, kto tak lubi sobie trochę pogdybać, podyskutować, poszperać w Biblii, no to myślę, że docenicie ten nasz nowy projekt. Czyli na kanale YouTube, ale
na Mega Kościół.
Mega Kościół. Nie na
Spotify,
pod front,
można tam
tylko
znaleźć.
Na Mega Kościół i tu pliki widzicie. Te podcasty można sobie ściągać na naszym Spotify'u.
Co jeszcze dzisiaj? 17. Serwis informacyjny, a 18. wywiad z Julią Miarą, misjonarką ruchu MT28. Zobaczcie teraz zapowiedź dzisiejszej dogrywki.
Zapraszam państwa dzisiaj o 18 na moją bardzo ciekawą rozmowę z niezwykłym gościem z Armenii, która to kobieta wychowywała się w Związku Radzieckim i po raz pierwszy usłyszała o Jezusie dopiero w Leningradzie, w muzeum. Jak do tego doszło i co później dalej się stało, będzie o tym w moim wywiadzie z nią. Zapraszam.
To już widzicie całą rodzinę, niedługo tu jeszcze Euniki brakuje, Kornelii, Szymona i twojej żony, no to już będzie cała rodzina tu. Normalnie to poznaliście moją żonę, mamę Tymoteusza.
Tak jest, to o 18:00, bardzo ciekawy wywiad. Zachęcamy was także do kontaktu telefonicznego. Pokażmy numery, możecie dzwonić na 533 906 230 i na 536 813 435. Dziękujemy wam jeszcze raz za wsparcie w lipcu. Jeżeli chcecie nas wesprzeć w sierpniu, możecie znaleźć szczegóły idpodprat.pl/wsparcie. Jesteśmy także na Patronite. Prosimy was o wsparcie. Jesteśmy niezależną telewizją, która funkcjonuje dzięki właśnie waszemu wsparciu. Jeżeli podoba się...
Wbrew władzy
PiS-u właśnie.
Wbrew władzy i biskupom katolickim.
Praktycznie można powiedzieć, że wbrew każdej władzy w Polsce już dotychczasowej.
Taka jest rola dziennikarzy. Krytykować, patrzeć na ręce każdej władzy.
To w Polsce jakoś inaczej. Jakoś
nie, no to w Polsce nie mamy dziennikarzy, tylko nocnikarzy, nie? Oni z nocnika natchnienia czerpią.
Myślałem, że w nocy, ale to tak jak w
ogniu. No to naczynie nocne, no to.
Okej, okay. Tyle na dzisiaj. Dzisiaj dłuższy program, także kto dotrwał, to dziękujemy wam za uwagę. Widzimy się o 17:00. Ze mną był pastor Paweł Chycki. Dziękuję.
Dziękuję tobie i państwu. Do zobaczenia.
Do zobaczenia.